Pierwsze objawienie, 13 maja 1917 roku. W niedzielę 13 maja dzieci jak zwykle pobiegły na poranne nabożeństwo do kościoła w Fatimie, a potem poszły ze stadem na pastwisko. Bawiły się jak zawsze, budowały szałas, rzucały kamykami. Było już wczesne popołudnie, kiedy spostrzegły, że nadciąga burza. Pobiegły spędzić owce w jedno miejsce i zaczęły szukać schronienia przed spodziewanym deszczem. Wówczas rozległ się niespodziewany grzmot. Gdy rozejrzały się wokół, nagle na małym, zielonym dębie, lub też według innych relacji na krzewie, zobaczyły świecącą dziwnym blaskiem kulę, a w niej jakąś piękną kobietę w długiej, białej sukni, płaszczu ze złotym rąbkiem, całą lśniącą nieznanym blaskiem. Jak wynika z opisu Woodsy, była to postać promieniejąca światłem czystym i intensywniejszym od kryształowego pucharu z wodą, prześwietlonego promieniami słonecznymi. Twarz widzianej kobiety była piękna nieopisanie, ani smutna, ani radosna. Nieznajoma miała dłonie złączone jakby w geście modlitwy. Z jej prawej dłoni opadał różaniec. Nieznana pani uspokoiła najpierw dzieci, a potem rozmawiała z nimi. Treść tej rozmowy znamy z zapisu siostry Woodsy, bo to ona znów rozmawiała z piękną nieznajomą. Franciszek tylko widział postać, a Hiacynta, jak poprzednio podczas spotkania z aniołem, słyszała głos postaci i ją widziała, ale sama z nią nie rozmawiała. Rozmowa dzieci z nieznaną panią brzmiała następująco.
Nie bójcie się, nie zrobię wam nic złego.
Skąd pani jest?
Jestem z nieba.
I wzniosła rękę, wskazując na niebo.
A czego pani ode mnie chce?
Przyszłam was prosić, abyście przychodzili tu przez 6 kolejnych miesięcy, 13 dnia o tej samej godzinie. Potem powiem wam, kim jestem i czego chcę. Następnie powrócę tu jeszcze 7 raz.
A ja też pójdę do nieba?
Tak, pójdziesz.
A Hiacynta?
Także.
A Franciszek?
Również, ale musi jeszcze odmówić wiele różańców.
Czy Maria des Nevis jest już w niebie?
Tak, jest.
A Amelia?
Będzie przebywać w czyśćcu do końca świata. Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On zechce na was zesłać, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, oraz jako wyproszenie nawrócenia grzeszników?
Tak, chcemy.
A więc będziecie musieli wiele wycierpieć, ale łaska Boża będzie waszą pociechą.
Wymawiając te ostatnie słowa, łaska Boża, Maria rozchyliła po raz pierwszy dłonie, przekazując nam światło bardzo intensywne, jakby odblask wychodzący z jej dłoni, które przenikając przez nasze piersi do najgłębszych zakątków duszy, spowodowało, że widzieliśmy siebie w Bogu, który był tym światłem, wyraźniej niż w najlepszym z luster. Wtedy pod wpływem jakiegoś wewnętrznego impulsu, również nam przekazanego, padliśmy na kolana i powtarzaliśmy z głębi duszy.
O Przenajświętsza Trójco, uwielbiam Cię, Boże mój, kocham Cię w Przenajświętszym Sakramencie.
W chwilę później Matka Boża dodała:
odmawiajcie różaniec codziennie, abyście uprosili pokój dla świata i koniec wojny.
Następnie zaczęła się spokojnie unosić w kierunku wschodnim, aż zniknęła w nieskończonej dali. Światło, które ją otaczało, jak gdyby torowało jej drogę w gęstwinie gwiazd. Dzieci zrozumiały doniosłość tego spotkania. Czuły, że przeżyły coś niezwykłego, co zostało dane tylko im. Wracały do domu zamyślone. Lucja postanowiła, że spotkanie pozostanie ich tajemnicą i nie będą mówić o nim nikomu. Niestety mała Hiacynta pochwaliła się, że widziała tajemniczą, piękną panią. Cieszyła się, bo ta pani powiedziała, że ona i Franciszek pójdą do nieba. Tajemnica pasterzy w ten sposób szybko się wydała i niebawem opowieść o spotkaniu w Dolinie Matki Bożej znała cała wieś. O wydarzeniu zaczęto dużo mówić, lecz opowieściom dzieci nikt nie dawał wiary. Wiejskie dzieci naigrywały się z Lucji. Nie wierzyły jej opowieściom i drwiąco pytały ją, kiedy Matka Boża znów będzie chodzić po dachach. Jednak Lucja nie wyparła się swoich słów, nawet wtedy, gdy starały się o to jej matka i siostry i wtedy, gdy o swojej rozmowie musiała powiedzieć na plebanii proboszczowi Fatimy. Plotki o dziwnych opowieściach dzieci szybko rozeszły się po całej okolicy i rodzina Lucji wstydziła się, ponieważ ludzie zaczęli wytykać ją palcami. Lucja nie zrażała się jednak. Podobnie nie reagowali na zaczepki i kpiny Franciszek i Hiacynta. Mimo tak młodego wieku zdawali sobie sprawę z doniosłości misji, która została im powierzona. Cała trójka modliła się codziennie żarliwie, odmawiała różaniec w intencji zakończenia wojny i pokoju na świecie i starała się znosić cierpienia w intencji grzeszników, którzy obrażali Boga. Chcieli sami jak najwięcej cierpieć, swoje jedzenie oddawali biedniejszym, pili brudną wodę ze stawu i jedli gorzkie zielsko, byle tylko więcej cierpieć. Mali pasterze nadal wyganiali swoje stada w doliny i z niecierpliwością czekali na kolejne z 6 zapowiedzianych przez Matkę Bożą spotkań w 13 dniu każdego miesiąca.
Czy ja też pójdę do nieba? Takie pytanie zadała Łucja, mała dziewczynka, podczas pierwszych objawień Fatimie Matce Bożej. Któż z nas nie zadawał sobie tego pytania, robiąc choć krótką autorefleksję swojego życia? Przyznać musimy, że to pytanie małej Łucji jest najbardziej fundamentalne z naszego chrześcijańskiego punktu widzenia. Ten pierwszy dzień, kiedy ruszamy do Matki Bożej, niech każdy z nas zada sobie to pytanie. Czy moje życie zasługuje na niebo? Co muszę zmienić w swoim życiu, aby się tam dostać? Na ile moje życie odpowiada wezwaniu Ewangelii? Pewnie każdy z nas czuje i wewnętrznie zmaga się z tym, że to pytanie nie jest łatwe, ale jest chyba niezbędne w naszej pracy nad sobą. Jeden z ojców pustyni mówił, że najbardziej ze wszystkich ludzi boi się tych, którzy nie widzą sobie nic złego, którzy nie zastanawiają się nad swoimi czynami, nad swoim życiem. Znamy przecież to. Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nie oszukałem. Ludzie tacy mają zagłuszone sumienie, nie robią codziennego rachunku sumienia, nie chodzą do spowiedzi albo idą tam od Wielkiego Święta bądź kartki związanej z sakramentem. Zatem pytanie, czy ja też pójdę do nieba, jest pytaniem, Panie Boże, jak ja żyję? Aby uzyskać odpowiedź na te bardzo wewnętrzne pytania, musimy zastanowić się nad tym, co to jest niebo. Możemy dzisiaj spojrzeć w niebo, unieść głowę do góry. Kiedy nagrywam tą audycję, niebo jest błękitne, piękne, bezchmurne praktycznie. Mam nadzieję, że i takie będzie 9 sierpnia. I właśnie niebo z tym nam się kojarzy, z jakąś formą błogości, z jakimś może nic nie robieniem, z jakimś szczęściem, samymi przyjemnościami. Ale także kojarzy się z nam z jakąś tajemniczością, niewiedzą, jak to chociażby było w tym kawale, kiedy dwóch mężczyzn, kibiców zagorzałych w futbolu zastanawiało się, czy w niebie jest piłka nożna. Nie mogli dojść do jakiegoś porozumienia, więc postanowili, że jak jeden z nich umrze, to przyjdzie zza światów i powie temu drugiemu, czy tam rzeczywiście jest piłka nożna. Tak też się stało i spotkali się po śmierci pierwszego. I ten mówi do niego, mam dla ciebie dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że rzeczywiście w niebie jest piłka nożna, że są stadiony, których nie można objąć oczami, że przychodzi na nich dużo świętych, a jak Duch Święty wchodzi, to jak Messi, Ronaldo razem wzięci, nikt nie ma szans. No i ten drugi się pyta, a jaka jest ta zła? A zła jest taka, że widziałem cię w jutrzejszym składzie. Oczywiście jest to kawał, ale oddaje nam to, że każdy z nas zastanawia się, jak tam jest. Ja chciałbym dzisiaj powiedzieć, że musimy się tam znaleźć ze względu na dwie rzeczy. Pierwsze, Apokalipsa mówi nam, że Pan Bóg otrze z nas wszelką łzę, kiedy znajdziemy się w niebie. Zobaczmy, kiedy umiera nam ktoś bliski, to ogarnie nas wtedy smutek, bo już tu na ziemi nie spotkamy tej osoby. Takie same doświadczenia powinny towarzyszyć osobie, która odchodzi, ba nawet większe, bo ona żegna się z całym światem. Jednak tak nie jest. Elisabeth Kubler-Rose, Szwajcarka, która prawie całe życie spędziła z ludźmi umierającymi, w swojej książce Rozmowy o śmierci i umieraniu jeden rozdział poświęciła ludziom, którzy przeżyli śmierć kliniczną. Mówili wszyscy, że szli ku jakiemuś światłu, ku jakiejś wielkiemu szczęściu, nie chcieli wcale wracać z powrotem na ziemię. Opisuje tam wiele pięknych rzeczy, chociażby to, że człowiek, który nie widział od urodzenia, nagle, kiedy przeżywał śmierć kliniczną, wszystko widział. Opisał doskonale, jakie lekarz, jaka pielęgniarka robiły wobec niego czynności reanimacyjne. Pisze również o człowieku, który nie miał nogi, a chodził. Bóg wyzwoli nas wtedy z naszych jakichś niedomagań i będziemy rzeczywiście w prawdziwym szczęściu. A z drugiej strony ten drugi element, który mówi o tym, że musimy się tam znaleźć, że każdy z nas musi iść w stronę nieba, to, że w tym życiu wszystko ma swój początek i koniec. Nie ma nic trwałego. Ta pielgrzymka się zaczęła, ale ona się skończy. Jakieś nasze szczęście zazwyczaj trwa tylko przez chwilę. Tam szczęście będzie jeszcze większym szczęściem, radość jeszcze większą radością, niebo jeszcze bardziej niebieskie. Tam będziemy razem z Bogiem, bo to jest właśnie niebo. Wieczna szczęśliwość z Bogiem, która się nigdy nie znudzi. Ignacy Jolola powtarzał zawsze, że ilekroć patrzy w niebo, brzydnie mu ta ziemia, bo tam będzie dopełnieniem tego, za czym tutaj na ziemi instynktownie tęsknimy. Ale ja mówię cały czas o tym, że musimy coś zrobić, aby się do tego nieba dostać. Jednak tak naprawdę nikt z nas nie zasługuje na niebo. Każdy z nas jest człowiekiem grzesznym. I gdyby Bóg miał obdarzyć swoją szczęśliwością, czyli swoim niebem, ze względu na nasze zasługi, to chyba nikt by się tam z nas nie dostał. Jak więc przebyć drogę do nieba? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś dla nas przygotował piękny dom, taki z naszych marzeń, z takim krajobrazem, jaki byśmy chcieli mieć za oknem, czy albo z morzem, albo z pięknymi górami, albo jeszcze z czymś innym. Że w tym domu jest wszystko, co odpowiada naszym oczekiwaniom. I ktoś chce nam dać ten dom, ale mówi, że tylko jest jedna osoba na świecie, która ma klucze do tego domu i trzeba tą osobę znaleźć. I podobna rzecz ma się z niebem. Mówi Pismo Święte, że mamy tylko jednego pośrednika między Bogiem a ziemią, Jezusa Chrystusa. I to On obiecał nam mieszkaniu swojego Ojca i tylko On ma klucze do tego domu. I właśnie Chrystus nas obdarza niebem. I pierwszym priorytetowym zadaniem chrześcijanina nie jest wcale bycie bez grzechu. Tak wiem, co mówię. Pierwszym priorytetem nas, chrześcijan, katolików, jest miłość do Chrystusa, zjednoczenie z Chrystusem. A tego konsekwencją jest dopiero życie bez grzechu. Jeżeli jak kogoś kocham, to można nawet zobaczyć wśród młodych ludzi, jeżeli chłopakowi bardzo podoba się dziewczyna, to on zrobi wszystko, aby nawet najmniejszym słowem jej nie zranić, nawet piórkiem jej nie dotknąć, aby właśnie ona czuła się przy nim szczęśliwie. Podobnie jest z nami, z Bogiem. Jeżeli ja kocham Chrystusa, jest On moim przyjacielem, kimś ważnym w życiu, to nie będę go ranił grzechem. I żeby dostać się do nieba, żeby odpowiedzieć na to pytanie Łucji, to trzeba się spytać o moją miłość do Chrystusa. Jak ja kocham Chrystusa? Czy rzeczywiście ten Chrystus jest na pierwszym miejscu w moim życiu? Wyruszamy. Przed nami piękny czas, ale czy oprócz wygodnych butów. Oprócz nawet różańca i Biblii, wziąłeś też pod rękę Chrystusa. Czy zaprosiłeś Go do tej pielgrzymki, do Twojego serca? Być może nie, bo jest tam grzech, a Bóg na siłę nie wejdzie. Albo coś mi jeszcze przeszkadza w pełnym oddaniu się Chrystusowi. Wykorzystaj ten czas i słuchaj, co ma Ci Jezus do powiedzenia. On ma klucze do mieszkania w niebie.